Jest godzina 9:25, to jest Poranek Wnet na 87,8 FM i na portalu Wnet FM. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam, żeby słuchać nas również w trzeciej godzinie, która cały czas trwa. A w studiu jest kolejny gość, pan Piotr Maciążek. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Redaktor portalu Energetyka 24, Defense 24, analityk spraw energetycznych, gospodarczych, geopolitycznych. Przede mną raport: rosyjska ekspansja nawozowa zagrożeniem dla interesów ekonomicznych Polski, którego jest pan redaktorem i współautorem. Jak rozumiem, co to jest ta rosyjska ekspansja nawozowa?
No, zapewne państwo słyszeli o tym, jak rosyjski Akron, zarządzany przez Wiaczesława Kantora, próbował przejąć polską chemię. Nam się wydaje, że jeżeli spółka produkuje nawozy, no to jest absolutnie taki neutralny grunt. Podczas gdy, jak zaznaczam w raporcie, to jest główny konsument gazu ziemnego w Polsce. Jego kondycja bardzo wpływa na kondycję grupy PGNiG sprzedającą gaz. A grupa PGNiG i grupa Azoty, o której tutaj wspominam, są jedni z największych pracodawców w Polsce. Tak? Grupa Azoty to jest 16% miejsc pracy w Polsce. Więc jak widzimy, sprawa jest tutaj absolutnie poważna. No i tą firmę Rosjanie próbowali przejąć. Sprawa była szczególnie głośna w okolicach 2012 roku, kiedy to wszystko się działo. Na szczęście udało się tą firmę zabezpieczyć za pomocą specjalnych zmian w statucie i działań Skarbu Państwa. No ale to nie jest koniec tej rozgrywki. Ten raport jest o tym, że te działania, no, zmierzające do uzyskania wpływu przez Rosjan na polską chemię, a być może również jej osłabienia, zniszczenia tych firm, no, są dalej kontynuowane i na 25 stronach, bo to jest taki dokument otwierający dyskusję, pierwszy chyba tego typu w kraju, pokazujemy, jak konkretnie Rosjanie to robią, między innymi w Parlamencie Europejskim.
No właśnie, bo ta sprawa tutaj przemysłu chemicznego w Polsce, ona ma szerszy ekonomiczny kontekst. Tutaj nie tylko Polska jest celem tej ekspansji.
To prawda. Generalnie rosyjskie firmy, bardzo zamożne skądinąd i bardzo ściśle powiązane z Kremlem, bo na przykład spółka Fosagro, która się pojawia w raporcie, no jest zarządzana przez człowieka, który jest ściśle związany z Władimirem Putinem, mieszka w jego sąsiedztwie. Mało tego, jest pierwowzorem rosyjskiego firmy oskarowego Lewiatan, także taka ciekawostka. Więc tutaj polityka jest bardzo, bardzo mocno w obrębie tych działań rosyjskich widoczna. Jak Rosjanie chcą wpłynąć na rynki unijne, bo tutaj Polska jest tylko elementem, no, w dość sprytny sposób, tak, wykorzystując argumenty ekologiczne. Nie ma dowodów na to, że kadm w stężeniach, który się pojawia w nawozach, jest trujący dla ludzi, czy źle wpływa na ich zdrowie. Natomiast pomysł zaostrzenia norm kadmu w nawozach pojawił się w Parlamencie Europejskim, jest bliski finalizacji. No i dziwnym trafem jest skrajnie niekorzystny dla firm unijnych, co jest paradoksem, bo raczej Komisja Europejska czy Parlament Europejski powinny bronić interesów firm unijnych, a jest skrajnie korzystny dla firm rosyjskich. W jaki sposób? No jednym z kluczowych elementów przy tworzeniu nawozów sztucznych są fosforyty i w nich zawartość kadmu jest duża. Grupa Azoty czy inne europejskie firmy, no, korzystają z fosforytów. Inną możliwością uzyskiwania nawozu jest korzystanie z apatytów, ale te występują tylko na Półwyspie Kolskim w Rosji w dużych ilościach. Tam stężenie tego kadmu jest niskie i odpowiada nowej inicjatywie legislacyjnej Parlamentu Europejskiego. No i traf chce, że akurat tutaj jest to bardzo, bardzo duży czynnik ekonomiczny sprzyjający Rosji i nie jedyny. Tutaj, jak się okazuje, bardzo dużo działań Unii Europejskiej, zamiast bronić naszego unijnego przemysłu, no jest wręcz kontrproduktywnych i osłabia unijne firmy.
Jak, którzy to, czy to wiadomo, którzy to posłowie Parlamentu Europejskiego, które grupy polityczne lobbują, jak się tutaj te rosyjskie wpływy układają?
Jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to akurat w Polsce jest konsensus ponadpartyjny. Zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i posłowie Platformy Obywatelskiej.
No, czy w Polsce tak, ale w Europie nie.
Natomiast w Europie nie, jak wiadomo. No tutaj my mamy kilku sojuszników. Z takich krajów bliskich nam szczególnie, no to na przykład Wielka Brytania, tak, też jest po stronie polskiej, parę mniejszych państw, no ale są również kraje, no tutaj znów pojawiają się Niemcy, które raczej lobbują za przyjęciem niekorzystnych dla nas rozwiązań. Tutaj pojawia się pytanie znów o politykę, czy nie jest to tak jak w przypadku gazu ziemnego, w przypadku gazociągu Nord Stream, no takie porozumienie trochę ponad głowami Europy Środkowej. Tym razem na bazie no, sektora chemicznego, bo trzeba przyznać, że niemiecki BASF, który jest jednym z takich największych koncernów chemicznych w Europie, no, zacieśnia relacje w tej chwili z rosyjskimi podmiotami i widać tam wyraźnie, że klaruje się jakiś biznesowy sojusz.
Używanie ekologii jako argumentu politycznego przez Rosjan, przez wpływy rosyjskie, to jest dosyć stara tradycja, jeszcze sięgająca czasów zimnej wojny.
To prawda, szczerze mówiąc, abstrahując już od zimnej wojny, no, skoro wspomniałem o Nord Stream 2, no, to jest to też taki sztandarowy przykład tego, w jaki sposób można ekologów wykorzystywać do różnych działań sprzyjających działaniom rosyjskim. Również polskie łupki, przecież pamiętajmy o protestach na przykład w Żurawlewie, gdzie podburzano polskich rolników, że zostanie skażona woda przez te odwierty łupkowe, co oczywiście nie ma żadnych uzasadnień naukowych i żadne badania tego nie potwierdzają. Także nie jest to faktycznie nowe zjawisko, ale chciałbym też odkleić od tych ruchów ekologicznych tą łatkę, bo nie wszystkie sprzyjają Rosji. Tak?
Nie no, Niemcy, sporo... w Niemczech na przykład zieloni uchodzą za partię bardziej antyrosyjską tak, niż socjaldemokracja.
Dokładnie tak, więc są środowiska, które mogą być sojusznikami w wielu sprawach gospodarczych w Polsce. Przykład właśnie niemieckich zielonych w kontekście Nord Stream 2 jest dość wymowny, bo to jest akurat partia, która nie sprzyja temu gazociągowi niemiecko-rosyjskiemu. No z drugiej jednak strony tu są duże rozbieżności, bo jest to dla odmiany partia, która fanatycznie wspiera odnawialne źródła energii, co na innych płaszczyznach uderza w polską gospodarkę, która jest oparta głównie na węglu. Więc tutaj chodzi o to, aby uprawiać przede wszystkim nowoczesny lobbying, nowoczesną politykę i w sposób pakietowy pewne porozumienia uzyskiwać.
Pisze pan tutaj o tym, że były właśnie te próby bezpośredniego przejęcia polskich spółek chemicznych, że teraz to zostało zamienione przez nieco bardziej takie subtelne i wyrafinowane metody. Czy to znaczy, że tych prób tutaj wejścia bezpośrednio na polski rynek już nie ma?
W raporcie pojawia się kwestia tego, że one są, natomiast uległy transformacji. W tej chwili kapitał rosyjski nie skupia się na przejęciu firm produkcyjnych, takich jak Grupa Azoty czy Anwil. Raczej celuje w przejęcie pośredników. W raporcie zwracamy uwagę tutaj z zespołem, że 90% w ogóle produkcji nawozów w kraju jest rozprowadzona do rolników przez podmioty prywatne, to są pośrednicy. Ich struktura własnościowa jest niejasna, nie wiadomo czy w ogóle w Polsce ktoś ten proces monitoruje i w bardzo prosty sposób, uzyskując wpływ na te małe firmy prywatne, Rosjanie mogą zdominować rynek nawozowy w Polsce. Tutaj oczywiście słuchacze mogą się uśmiechnąć, tak? No bo nawozy...
Tak, co to ma wspólnego o czym ten facet tutaj gada?
Co to ma wspólnego z bezpieczeństwem? No ale tak jak wspomniałem, po pierwsze 16% miejsc pracy w Polsce, po drugie największy konsument gazu ziemnego, powiązania z PGNiG-iem z drugą inną grupą kapitałową, czyli znów miejsca pracy. Po trzecie, bezpieczeństwo żywnościowe. Naprawdę niewiele jest krajów na świecie, które mają ten komfort jak Polska, że nie muszą w dużych ilościach importować żywności z zewnątrz. Po czwarte wreszcie, no przemysł chemiczny to są innowacje, to są akurat te spółki w Polsce, które w największym stopniu w nowe wynalazki i rozwiązania przemysłowe inwestują. No nie trudno tutaj się domyślić, że każde osłabienie tych spółek wpływa generalnie na konkurencyjność polskiej gospodarki wobec innych podmiotów. Tych przykładów jest zresztą dużo więcej, które pokazują, jak przemysł chemiczny jest istotny dla kraju.
I podaje pan tutaj też pewne rekomendacje, zespół autorów tego raportu, rekomendacje, co państwo polskie, co jednostki państwa polskiego powinny zrobić wobec tego typu zagrożeń.
Tak jest. Jakie? No taka jest idea przede wszystkim raportu. No my przede wszystkim dostrzegamy słabość w ogóle działań lobbyingowych, które w Europie są normą, czy w Parlamencie Europejskim. W Polsce mówi się lobbying, od razu skojarzenia są negatywne. Tymczasem jest to nieodłączny element skutecznej polityki. Problem polega na tym, że większość dużych spółek w Polsce jest państwowych, no i prezesi siłą rzeczy z nadania politycznego, czy to w poprzedniej ekipie z Platformy Obywatelskiej, czy to w obecnej ekipie z Prawa i Sprawiedliwości, boją się podjąć decyzję, aby uruchomić budżety liczące kilka milionów euro na lobbying, bo to się źle kojarzy. Niestety bez skutecznych lobbystów, na przykład w Parlamencie Europejskim, no trudno będzie zachować status quo i powstrzymać te negatywne przepisy, które są przygotowywane i mogą uderzyć w polską chemię. Także to jest generalnie kluczowy element, jak najbardziej.
Czy wśród polskich polityków, czy wśród europarlamentarzystów istnieje świadomość tych zagrożeń, o których państwo tutaj piszą?
Istnieje. Część europarlamentarzystów jest bardzo, bardzo aktywna w tym i skuteczna. Wśród takich europarlamentarzystów nie wiem, można wymienić Andrzeja Grzyba z PSL, Jarosława Wałęsę z Platformy Obywatelskiej, pana Piechę z Prawa i Sprawiedliwości. Czyli tu widać, że jest konsensus taki ponadpartyjny, że europosłowie wszystkich frakcji politycznych no, próbują bronić polskich interesów. No i wśród rekomendacji też mówimy o tym, że tutaj bardzo mocno potrzebna jest koordynacja też pomiędzy działaniami MSZ-u i spółek. Bo ile spółki mogą nawet, jeśli to się uda, lobbować za rozwiązaniami korzystnymi dla siebie, no to już w obszarach wykraczających poza ich działalność nie za bardzo mogą się dogadywać z zagranicznymi partnerami. Tymczasem MSZ może wypróbować metodę no, uzyskania pakietowego rozwiązania, czyli inne państwa pomagają nam w sprawie legislacji w sektorze chemicznym, a my w zupełnie innym sektorze niezwiązanym z chemią możemy też pomóc, tak? Lub iść na jakieś ustępstwa. Na tym polega nowoczesna polityka i to chcieliśmy w naszych rekomendacjach do raportu również pokazać. Niestety no, działania MSZ są często nieskoordynowane, często nie skupiają się też na sprawach gospodarczych, co jest domeną innych ministerstw. Mamy tutaj od lat duży problem z tym, że każde ministerstwo w Unii prowadzi de facto swoją politykę zagraniczną, a MSZ ma duży problem z koordynowaniem tego z prostej przyczyny. No, część ministrów ma bardzo mocną pozycję polityczną, często mocniejszą niż szef MSZ-u.
Czyli Polska resortowa to jest również wpływ na politykę europejską. Sprawa zakupu gazu LNG z USA to jest ta część polityki energetycznej, która skupiła na sobie ostatnio uwagę szerszej opinii publicznej, nie tylko specjalistów.
No to jest chyba w tej chwili najważniejsze wydarzenie w tej części roku, jeżeli chodzi o energetykę. My często zapominamy, ekscytujemy się tak czołgami NATO, manewrami odbywającymi się w Polsce czy za granicą. No zapominamy, że bezpieczeństwo energetyczne jest równie istotne jak, no jak te czołgi przysłowiowe. Profesor Riley powiedział, znany ekspert do spraw energetyki, który również wspomaga swoją radą polskie spółki, powiedział, że tam, gdzie kiedyś Amerykanie wysyłali Marines, dziś wysyłają statki z gazem skroplonym. Coś w tym jest faktycznie, to jest już element nie tylko gospodarczy, ale również polityczny. No, który jest też elementem tarć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją w tej chwili.
A jak wygląda kwestia ceny tych statków, które wyślą do nas, a raczej tego, co nam przywiozą?
One są co prawda niejawne, PGNiG tylko w sposób ogólny.
No bo pytam, bo Rosjanie są... tak przyjacielsko zaczęli nam sugerować, że za dużo zapłacimy.
No PGNiG twierdzi, że taniej niż gaz rosyjski. Ja dokonałem swoich obliczeń, okazuje się, że może i cena jest objęta tajemnicą handlową, ale spółki sprzedające gaz w Stanach Zjednoczonych muszą raportować agencji rządowej, po ile ten gaz sprzedają. No i po stosownych obliczeniach wychodzi, że ten gaz kosztuje około $150 za 1000 metrów sześciennych plus do tego koszty, których raczej nie da się określić, bo one są akurat elementem niejawnej umowy skroplenia tego gazu, przetransportowania go i regazyfikacji, bo Polska tu ma stawki w gazoporcie, pobiera opłaty za regazyfikację. Czyli ta cena będzie większa. Natomiast jeżeli, tutaj też to porównuję tak, w swoich wyliczeniach, jeżeli średnia cena eksportowa do Europy Gazpromu rosyjskiego to jest $190, czyli $40 więcej, a Polska ze względu na negatywny kontrakt jamalski, no, aneksowany przez Waldemara Pawlaka i poprzedni rząd, no, płaci jedne z najwyższych stawek w Europie, czyli one dalekie są od tej średniej, no to najprawdopodobniej ten gaz amerykański faktycznie z tej dostawy nowej, którą zawarło PGNiG z firmą Centrica, jest atrakcyjny. Tylko zaznaczam tutaj jedną kwestię, tak? No te wolumeny, mimo że dostawy mają być realizowane przez 5 lat amerykańskiego gazu do Polski, to jest zaledwie 9 dostaw. Czyli na przestrzeni 5 lat to jest 1 miliard metrów sześciennych surowca, a Polska 16 miliardów rocznie zużywa. Krótko mówiąc po ludzku, to jest mało. My nie mamy porównania dużego kontraktu amerykańskiego do Polski z dużym kontraktem rosyjskim, tak?
Czyli to nie jest jeszcze ten moment, kiedy moglibyśmy powiedzieć, Polska posiada bezpieczeństwo energetyczne. To jest to hasło takie, które w polskiej polityce od lat funkcjonuje.
No ten moment to jest w tej chwili przez rząd wyznaczony na 2022 rok. Bo to jest ten moment, którym jeżeli my zbudujemy gazociąg Baltic Pipe i rozbudujemy terminal w Świnoujściu, moglibyśmy całkowicie potencjalnie zrezygnować z rosyjskiego gazu, bo ja nie sądzę, żebyśmy zrezygnowali. No bo po co? Jeżeli będziemy mieli alternatywę, a Rosjanie dadzą dobrą cenę, no to wtedy już nie będzie, że tak powiem, z tyłu głowy zagrożenia, a może być ciekawy biznes. Ale jest to ta data, kiedy będziemy mogli z całą stanowczością powiedzieć, że nic już nam nie grozi.
To jeszcze do tego momentu parokrotnie, mam nadzieję, porozmawiamy o tych sprawach. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Maciążek, redaktor portalu Energetyka 24, był gościem. Dziękuję. Poranka Wnet. Czas na starego, dobrego polskiego rocka, duch lat 80. Manam i Lipstick. Godzina 9.44, to był stary, dobry Manam i Kora. A my teraz zajmowaliśmy się geopolityką, zajmowaliśmy się polityką zagraniczną, zastanawialiśmy się, kto będzie dalej polskim premierem i oczywiście zajmowaliśmy się energetyką, a teraz zajmiemy się naszym miastem, Warszawą. Wczoraj było kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji, a teraz naszym rozmówcą jest pan Oskar Hejka, radny miasta Warszawy i członek Rady Społecznej przy komisji weryfikacyjnej. Dzień dobry panu.
Witam panie rektorze, witam słuchacz.
Wczoraj był taki dzień, który skupił na sobie uwagę obserwatorów, bo komisja przesłuchiwała między innymi pana Walca, męża pani prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Walc.
Tak, zgadza się, był przed komisją stanął pan Walc. To był taki chyba główny punkt wczorajszego dnia czy przesłuchania przed komisją. I ja mam wrażenie po słuchaniu zeznań pana Walca, że sprawa jest już całkowicie jasna, to znaczy państwo Walc mieli świadomość tego, że weszli w posiadanie nieruchomości, która ma nieuregulowany stan prawny. Sprzedając tę nieruchomość, ten fakt został zdyskontowany w cenie. To znaczy grupa Fenix kupiła metr kwadratowy każdego mieszkania w Nowakowskiego 16 za cenę mniej więcej 1100-1200 zł. To była cena jak na tamte czasy bardzo niska. Dlatego i właśnie ten fakt pewnego problemu prawnego, który wiązał się z tą nieruchomością, został zdyskontowany w cenie. Państwo Walc, korzystając ze swojej pozycji społecznej, wyszli z założenia takiego, że mogą sobie pozwolić na to ryzyko, bo raczej żaden sąd, prokurator czy inne służby nigdy im tego nie wytkną. No niestety rzeczywistość się zmieniła, no i teraz mają spory problem.
Mają spory problem. Jak były też jeszcze przed komisją przez ostatnie dwa dni zeznania mieszkańców tej nieruchomości, którą państwo
walczą. Tak, zeznania mieszkańców. No ja osobiście mnie nic nie zdziwiło, co mieszkańcy mówili, ponieważ ja tych mieszkańców znam od parunastu lat. Poznałem ich zaraz po tym, jak powstało Stowarzyszenie 16. Tak jakby śledziłem losy tej kamienicy, śledziłem losy mieszkańców, którzy powoli musieli opuszczać swoje mieszkania. Także taki standardowy zestaw działań antylokatorskich, to znaczy uciążliwe przedłużające się remonty, polityka czynszowa, która tak ma jasny cel, to znaczy w jak najkrótszym czasie pozbycie się ludzi z budynku. Bardzo ciekawym też elementem wczorajszych przesłuchań były zeznania składane przez właścicieli czy menadżerów grupy Fenix, którzy oczywiście starali się przedstawiać swoją działalność jako całkowicie lega artis. Ja osobiście, powiedzmy, mogę nie mieć pretensji do przedstawicieli grupy finansowej o to, że kupuję nieruchomości, ale już te działania, które podejmują po nabyciu tych nieruchomości, działania skierowane przeciwko mieszkańcom, są karygodne i uważam, że osoby robiące interesy w Warszawie na dużą skalę, bo aktywa grupy kapitałowej Fenix szacowane już są grubo paręset milionów złotych, nie powinni zachowywać się w taki sposób.
Może kilka słów o tej spółce Feniks. Ta spółka stała się teraz dosyć znana, bo ona próbuje się bronić, umieszczając reklamy w różnych mediach, że to jest taka firma, która po prostu zajmuje się rewitalizacją, dbaniem o warszawskie zabytki. No właściwie tacy ludzie, którym bardzo wiele zawdzięczamy, bo oni po prostu nam tutaj tą Warszawę odbudowują. Co to jest za firma?
To jest firma, która powstała na bazie kapitału zagranicznego. To jest firma, która emitowała obligacje za granicą i obywatele obcych państw jakby finansowali kapitał tej rozwojowy tej spółki, tej grupy kapitałowej. I jakby ich celem jest nabywanie nieruchomości po niskich cenach, nieruchomości często w kiepskim stanie technicznym, nieruchomości zamieszkanych właśnie przez lokatorów, bo dzięki temu mogą je nabyć po niższej cenie niż cena rynkowa, a następnie stosując takie metody kapitalizmu poziomem XIX-wiecznego, starają się opróżnić te nieruchomości, te kamienice w bardzo szybkim tempie, przeprowadzając remonty, ale także byliśmy świadkami zeznań mieszkańców, którzy mówili, że te remonty nie były robione zgodnie z prawem, że dochodziło do samowoli budowlanych. Także nie tylko morale zarządzających tej spółki jest niskie, ale także te działania podejmowane w zakresie takim technicznym, to znaczy rewitalizacja tych budynków wygląda na to, że jest na bardzo niskim poziomie. No i może się okazać, że te osoby, które płaciły te gigantyczne pieniądze za metr kwadratowy, bo z tego, co zeznawali przedstawiciele grupy Feniks, to było od 12 do 17 tysięcy złotych za metr kwadratowy takiego mieszkania w zrewitalizowanej kamienicy. To akurat był przykład Mlakowskiego 16. No może się okazać, że za 2-3 lata te budynki będą w może nie gorszym stanie technicznym niż przed rewitalizacją, ale na pewno nie ten stan techniczny nie będzie odzwierciedlał tej ceny, którą oni zapłacili.
A czy wiadomo, kto jest właścicielem tej spółki? Cóż to jest za kapitał? Co to są za ludzie?
No to z całą pewnością, znaczy to jest taka stara zasada, którą wyznają Amerykanie i oni określają w ten sposób follow the money, to znaczy idź za pieniędzmi, śledź tę ścieżkę, jak te pieniądze wędrowały, a znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące cię pytania. No to jest zadanie, myślę, dla polskich służb, aby odkryły, kto stał za powołaniem tej grupy kapitałowej, kto opracował ten model biznesowy zakładający bardzo mocne wejście na rynek reprywatyzacji w Polsce, głównie w Warszawie, kto pozwolił tym młodym ludziom, którzy wczoraj zeznawali, objąć wysokie funkcje menedżerskie w tej grupie kapitałowej. No to już jest kwestia służb.
Czy pan Andrzej Walc był pytany przez członków komisji o to, co sądzi na temat o tym, co się działo z lokatorami, jakie były ich losy, jak byli traktowani przez tą spółkę?
Tak, oczywiście. Znaczy, no, pan Walc powiedział wprost, że no, on jako właściciel kamienicy, jego celem była sprzedaż tej nieruchomości. I kwestia lokatorska nie była brana pod uwagę na żadnym etapie. No to też tak jakby pokazuje podejście państwa Walc do mieszkańców Warszawy, a musimy pamiętać, że w każdej kampanii wyborczej pani prezydent przedstawiała się jako ten troskliwy gospodarz i wysokiej jakości także moralnej menadżer. No widać, jak doszło do prywatnych interesów na mieniu miasta, te zasady nie brały góry.
Pan Andrzej Walc twierdził w pewnym momencie, że sam jest ofiarą reprywatyzacji, a w ogóle to on tą kamienicę otrzymał od Lecha Kaczyńskiego.
No to oczywiście jest... Niestety jest tak, że osoby, które nie żyją w tym przypadku, mówię tu o prezydencie Kaczyńskim, nie mogą się bronić. Tego typu obrony według mnie jest niegodna. pani prezydent sprawuje swoją funkcję od 11 lat i na samym początku z tej pierwszej kadencji, czyli w 2007 roku, miała pełną informację o tym, jakie są problemy prawne syna Kowskiego 16. Pomimo tego nie zrobiła nic. Także obwinianie poprzedników no w tym wypadku jest skazane na niepowodzenie, bo wszyscy wiedzą, mieszkańcy wiedzą, samorządowcy wiedzą, jaki udział pani prezydent miała w reprywatyzacji Nowakowskiego 16.
I jaki będzie dalszy los tej legendarnej już w tej chwili w Warszawie kamienicy?
Dalszy los samej kamienicy może być dość skomplikowany, ponieważ ta kamienica ma, z tego co pamiętam, wysokie hipoteki, ponieważ Feniks obciążył tę kamienicę wysoką hipoteką. Także część lokali jest sprzedana na rzecz osób, które no, kupiły mieszkania już od spółki Feniks. Także powrót tej kamienicy tak fizycznie do zasobów miasta jest raczej niemożliwy. A jakie będą losy państwa walcy po decyzji komisji weryfikacyjnej? No może, jeżeli komisja weryfikacyjna postanowi tak samo jak w przypadku nieruchomości na Bielaka, czyli tej, w której mieszkała świętej pamięci Jolanta Brzeska i nałoży karę, taki domiar na osoby, które wzbogaciły się w sposób nieprawidłowy, niezgodny z prawem na tej reprywatyzacji, to będzie oznaczało, że między innymi rodzina Walców będzie musiała oddać wartość rynkową przypadającą ich udziałom w tym spadku i to z całą pewnością nie będzie liczone po 1100 zł z metra kwadratowego. Jeżeli ich udział był wyceniany w okolicach 5 milionów złotych, to jeżeli byśmy to wycenili rynkowo, to najprawdopodobniej będą musieli oddać w okolicach 15 do 20 milionów złotych.
W okolicach 15 do 20 milionów złotych. No cóż, to jest to już pewna poważna kwota. Jak wyglądają dalsze zamierzenia komisji? Co się teraz będzie działo?
No teraz komisja zakończyła przesłuchania. Z przesłuchań zostaną sporządzone stenogramy, protokoły. Zarówno komisja, jak i członkowie Rady Społecznej będą się jeszcze zaznajamiać z tą dokumentacją, z tymi dokumentami, które składali mieszkańcy. One zostaną najprawdopodobniej uwzględnione zarówno w opinii Rady Społecznej, jak i potem w decyzji Komisji Weryfikacyjnej. No i myślę, że z zapowiedzi też członków Komisji Weryfikacyjnej wiemy, że będą chcieli jak najszybciej wydać decyzję, więc możemy się spodziewać decyzji jeszcze w tym miesiącu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Oskar Hejka, radny miasta Warszawy, był rozmówcą Poranka w Net.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Jest godzina 9:56. Poranek w Net powoli zmierza do swojego końca. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Audycję zrealizował Andrzej Gumbrycht. Wydawcą był Łukasz Jankowski. Zapraszamy wszystkich na Jarmark w Net, który będzie w sobotę od godziny 8, pewnie gdzieś tam do 15-16. Zapraszamy 22-23, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie tuż przed świętami będą dwa świąteczne Jarmarki w Net, ale o tym jeszcze będziemy dużo mówić. Przypominam o akcji Paczka Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, którzy zbierają dary żywnościowe dla Polaków na Kresach. Można coś przynieść. Tutaj stoi taka paczka w korytarzu przy siedzibie Radia w Net, w gmachu Pasty, ulica Zielna 39 na 5 piętrze. Chciałem jeszcze zapowiedzieć, że o godzinie 12 naszym gościem będzie ksiądz Michał Olszewski. To jest sercanin, kiedyś też pełni funkcję egzorcysty. Będzie mówił o Adwencie, o rekolekcjach internetowych, no i może trochę w ogóle o duchowym obliczu naszych czasów. Godzina 12. Bardzo serdecznie dziękuję i może na zakończenie przez chwilę przynajmniej posłuchamy Pink Floyd.